będziemy grzać i wietrzyć. Słuchajcie. Proszę, otwórzcie wasze Biblię, Pierwsza Królewska 6. Słuchajcie, służymy niepojętemu Bogu. Tydzień temu modliliśmy się o błogosławieństwo w związku z zakupem domu przez moich rodziców. Czyli w niedzielę modliliśmy się, w poniedziałek Zbyszek dostał zawał serca. Bóg jest mądry. Słuchajcie, my byśmy nie, tak sobie nie wyobrażali błogosławieństwa. Prawda jest taka, że pewnie rozminęlibyśmy się z wielkim błogosławieństwem, gdyby to wszystko według naszych schematów się obracało. Jakie to błogosławieństwo? No, jeszcze nie mamy pojęcia częstokroć, ale możemy niewątpliwie mu ufać. Słuchajcie, ostatnie kazanie z Pierwszej Królewskiej, rozdział 6. Jeszcze kilka podsumowań jest konieczny. Jeżeli ktoś powie, że w naszym kościele nie ma kazań o Duchu Świętym, to wskażcie mu na ten rozdział, czy kazanie z tego rozdziału. I dzisiejsze kazanie będzie o pokoju. Pokoju w domu. Przeczytamy może ten urywek, który jest równoległym, paralelnym urywkiem z Pierwszej Królewskiej. Zaczął tedy Salomon budować świątynię Pana w Jerozolimie na górze Moria, gdzie Pan ukazał się Dawidowi, jego ojcu, w miejscu, które wyznaczył Dawid na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Zaczął zaś budować drugiego dnia, w drugim miesiącu, czwartego roku swego panowania. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy, że Ty roztaczasz przed naszymi oczami obrazy, że Ty pouczasz nas. Pouczasz nas swoim duchem, że Ty przemieniasz nas swoim słowem, swoim duchem, który przez Twoje słowo zaprowadza swoje porządki w nas samych i w kontekście, w którym się obracamy. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, zechciej pobłogosławić teraz te kilka chwil w Twoim słowie. Amen. Tak więc, pierwsze pytanie, czyim dziełem jest świątynia? Możemy zadać takie pytanie, czyim dziełem jest świątynia? No i oczywiście pierwsza i poprawna odpowiedź jest, świątynia jest dziełem Salomona. I oczywiście prawdziwa odpowiedź, ale już chyba też wiemy doskonale jasno, że świątynia jest dziełem przede wszystkim Ducha Świętego. Dlatego, że Duch Święty jest wyjątkowy, wyraźny, w szczególny sposób budowniczym świątyni. I wiemy, że świątynia, to już słyszeliście pewnie 32 razy, że świątynia to jest architektoniczne odwzorowanie czego? Ludu Bożego. Czy więzi ludu Bożego ze swoim Bogiem. Jeżeli lud Boży odchodzi od Boga, co się dzieje ze świątynią? Świątynia niszczeje. Kiedy lud Boży trwa blisko przy swoim Bogu, świątynia zostaje odnowiona. I świątynia, jak już powiedziałem, to dzieło Ducha Świętego, dlatego można omówić świątynię, jej budowę, jej różne aspekty w oparciu o owoce Ducha Świętego. I tak jak czytamy w liście do Galacjan, owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa, nie ma zakonu, nie ma sądu. Galacjan 5:22 w Biblii Gdańskiej. Ale owoc ducha, jeżeli rozminęlibyśmy się z tym górnym tłumaczeniem, ale owoc ducha, czyli jeden owoc ducha jest miłość, nawet jest powiedziane tak nienaturalnie, owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Zwróćcie uwagę, że tych owoców jest wiele, a tak naprawdę to jest jeden owoc. Co to oznacza, że spróbuj usunąć jeden i co ci się stanie? No, zawali ci się wszystko inne. Dlatego, że tak naprawdę jeden bez drugiego istnieć nie może. Tak naprawdę chodzi o jeden owoc, miłość czy pokój. Wszystko razem, spójnie, razem się trzyma. I zobaczcie, wszystko, czy to dzieło ducha, wszystko zaczyna się od miłości, całość zaczyna się od miłości, liście do Galacjan. I jak pamiętamy, świątynia to dom, to nie jest świątynia, to jest dom. I tak jak czytaliśmy, ten dom został wybudowany na klepisku. A klepisko w Biblii, jak pamiętamy, to miejsce sądu, ale również to jest miejsce miłości. To jest miejsce miłości, to jest miejsce spotkania, umiłowania. Co więcej, świątynia to ogród. Jak czytamy w 6:29, na wszystkich ścianach świątyni wokoło kazał wyryć jako płaskorzeźby postacie cherubów, liście palmowe i rozwarte kielichy kwiatów od wewnątrz i na zewnątrz. Także świątynia, tak żeby nikt się z tym przypadkiem nie rozminął, świątynia to ogród. A ogród oczywiście to co? To miłość. Na początku w raju widzimy ogród i miłość. Później widzimy ogród i miłość w Pieśni nad Pieśniami, w którym cała akcja ma miejsce właśnie w ogrodzie. A następnie jeszcze raz się ogród pojawia w Ewangeliach czy po zmartwychwstaniu. Również jest odniesienie do tych obrazów. Także świątynia to ogród i w taki sposób powinniśmy o niej myśleć. To ogród, ogród miłości, ogród, w którym jest pełno życia, w którym jest pełno wody. Wszędzie pełno wody. Ale świątynia, tak jak wspomniałem już, świątynia to dom, czyli świątynia to mieszkanie. Oto Bóg mieszka ze swoim ludem. Oto Bóg mieszka pośrodku swojego ludu. I słuchajcie, kiedy myślimy, kiedy mówimy dom, to zaraz momentalnie w połączeniu z tym słowem dom powinno się pojawiać drugie pojęcie. No, momentalnie. Oczywiście to jest miłość, ale kiedy mówimy o domu, to pierwsza rzecz, która się pojawia, powinna pojawić, to pokój. No nie? Z tym się kojarzy dom. Dom jest tym portem schronienia. Dom jest tym, gdzie po, można powiedzieć, zawierusze zdobywania świata na zewnątrz można wrócić do domu. Po co? Po to, żeby znaleźć wytchnienie. Po to, żeby znaleźć pokój. Słuchajcie, domy, w którym brakuje pokoju, które są rozdwojone, no to raczej to rozdwojenie, czy ten niepokój jest 52 tysiące razy gorszy niż niepokój, który napotykamy w świecie. Czyli nie ma nic bardziej przerażającego, nie ma nic bardziej nienaturalnego, czegoś, co budzi naszą niechęć i odrazę, kiedy jest niepokój w domu. Bo to, że jest niepokój na świecie i to, że na świecie ciągle musimy się ścierać z niepokojem, to jest oczywiste. Ale niepokój w domu jest czymś potwornym. Tak więc pierwsza rzecz, z którą kojarzy nam się i powinno kojarzyć słowo dom, kojarzyć świątynia, to pokój. A pokój oczywiście to jedność. Dlaczego? Dlatego, że tak jak nasz Pan nas pouczył, rozdwojony dom nie może się ostać. Jeżeli jest podział, jeżeli jest kłótnia, jeżeli jest zwalczanie siebie i walka zawzięta o swoje, no to taki dom szykuje się, już tylko kwestia czasu, na upadek. W Księdze Przypowieści 17:1 czytamy: lepsza kromka suchego chleba i przy tym pokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Największe dobra, największe rzeczy, które wydawałoby się, że promują życie, jak mięso, dużo mięsa, dużo pożywienia, można powiedzieć dużo życia w tym sensie, nic nie jest w stanie zrekompensować braku pokoju. Jeżeli nie ma pokoju w domu, jeżeli jest kłótnia w domu, no to zdecydowanie wszystko inne staje się nieważne. Wszystko inne spada na nie tylko drugi, na daleki plan. Dlatego to jest, wydaje się, że to jest coś, o co, jeśli chodzi o rodziców, jeśli chodzi może szczególnie o ojców, to jest ta perspektywa i dbałość o to, by właśnie taki dom był. No ale oczywiście po to, żeby pokój był, wiadomo, że potrzebna jest konfrontacja również, konfrontacja z grzechem, ale jedno i drugie nie kłóci się, jeśli chodzi o pokój. Nic nie kłóci się z domem, jak już powiedziałem, bardziej niż kłótnia, rozdwojenie, niezgoda. Słuchajcie, nic nie jest w stanie tak efektywnie zniszczyć kościoła i domu, jak marudzenie, kłótnie i podziały. Tak więc jeżeli zabraknie wdzięczności w domu, jeżeli zakładamy, że niektóre rzeczy nam się należą, jeżeli zabraknie łaski i zabraknie przebaczenia, nic nie jest w stanie doprowadzić do upadku, do podziału bardziej niż to. Słuchajcie, w psalmie 133 czytamy pieśń pielgrzymek, słynny psalm Dawidowa. Mówiłem o tym kazaniu Władka i Uli, kiedy było nabożeństwo. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na górę Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę. Zwróćcie uwagę, jak on spływa od przywódców. W domu on spływa od rodziców, ale spływa dalej na brodę, z głowy na brodę, dalej na kraj, brzeg jego szaty. I wszystko jest uspokojone i w pokoju. Kiedy dom jest duchowy, kiedy kościół jest duchowy, a nie cielesny, właśnie wtedy panuje w nim pokój i wszystkie inne owoce ducha. Jeżeli jest rozdwojenie, jeżeli jest trzymanie się swojego i walka o swoje, zamiast służby i umierania dla siebie, no to oczywiście to jest przeciwieństwo tego, czym jest duchowy kościół. Słuchajcie, pamiętamy bardzo dobrze, że Salomon, świątynia, cała świątynia, jej bryła świątyni, jak i wyposażenie świątyni wszystko wskazuje, czyli powiem jeszcze raz, Salomon, świątynia, jej bryła i wyposażenie świątyni, wszystko wskazuje na jedno. Oczywiście wskazuje na naszego Pana. To Jezus jest wypełnieniem wszystkich tych rzeczy i jak pamiętamy, główną charakterystyką przynajmniej do tego czasu panowania Salomona to był pokój. Pokój. Jezus przyszedł i zwiastował nam i przyniósł nam nic innego jak właśnie pokój. Pokój, w którym przychodzimy i spoczywamy w każdej niedzieli. Czym jest pokój? Jak go można opisać? Czym tak naprawdę jest pokój? No pokój jest głębszym oddechem. To jest pokój. Pokój jest wytchnieniem. Dlaczego? No pokój przynosi nam powiew, przynosi Duch Święty. Pokój jest wytchnieniem. Kiedy jesteśmy zestresowani, nasz oddech jest płytki. Podczas gdy Duch Święty, Jezus, przyszedł i dał nam pokój, który jest wytchnieniem, spocznieniem. I zobaczcie, pamiętacie ten urywek, że świątynię zaś budowano z kamieni gotowych, przyciosanych już w kamieniołomach, tak iż w czasie budowy w świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier, w ogóle żadnego narzędzia żelaznego. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, tak jak zachęcałem was do tego, wyobraźcie sobie, jak to musiało wyglądać, ta praca nad świątynią. Jakiś spokój, jakaś cisza. I oczywiście znajduje to swoje spełnienie w liście do Efezjan, że kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. To na tym kamieniu jesteśmy budowani, na fundamencie apostołów i proroków, na którym cała budowa, cały dom mocno spojona, bo kamienie są przycięte przez Ducha, mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy wespół jesteście budowani na mieszkanie Boże w Duchu, na dom Boży w Duchu. I teraz Duch czyni podobne rzeczy wśród nas, podobne jak ten pierwszy urywek. Jedność wśród nas, czy jedność nawet w rodzinach, nie jest czymś, co jakoś naturalnie przychodzi, ale jest owocem pełnego mocy działania Ducha pośród nas. I w jaki sposób Duch działa, słuchajcie, to jest, my to też to powtarzamy już do znudzenia, wydaje się, a jednak to wciąż się pojawia. W jaki sposób Duch działa? Duch działa poprzez Słowo, Duch działa przez lud Boży, Słowo Boże, które dochodzi do nas pośrodku ludu Bożego. Jeśli odseparujesz się od ludu Bożego, pytanie jest, jaką nadzieję możesz mieć? Wtedy jestem pozostawiony na pastwę swoich własnych wymysłów. Słuchajcie, jeżeli nie zostanę przycięty, jeżeli nie zostaniesz przycięty, będziesz kim? No będziesz bezużytecznym kamieniem. Kamieniem, który w żaden sposób nie może tworzyć tej budowli. Zwróćcie uwagę, że cały nasz sens, 21 werset, cały nasz sens i nasze spełnienie znajduje się w 21 wersecie. Czyli nasz sens jest, czy nasze spełnienie jest w tym, aby być częścią tej budowli, którą buduje Duch. Jeżeli nie jestem przycięty przez Ducha, nie powinniśmy naiwnie oczekiwać, że jedność oznacza jakiś dziwny stan bez wyzwań, że jedność oznacza, że wszystko będzie się dobrze układało. Jedność, jak już powiedziałem, nie przychodzi naturalnie. Podczas gdy całkiem możliwe, że kiedy myślimy jedność, to mamy na myśli, że nic innego jak tylko to, że wszystko układa się po mojej myśli. O, to wtedy czuję, że jest jedność. No, niekoniecznie jest to biblijne podejście do jedności. Podczas gdy jedność to jedność i pokój, to jest przycinanie, to jest umieranie, to jest służba i skrótów nie ma. Zwróćcie uwagę, że Duch, tak jak przycinał kamienie, które szły na budowę świątyni, bo to przecież, jak pamiętamy, to jest Jego projekt, według Jego objawienia, tak samo przycina i nas. My jesteśmy kamieniami. Tak więc jedność wśród nas, czy pokój, czy to w domu, czy w naszym kościele, może być owocem tylko i wyłącznie poddania się Duchowi Świętemu. Poddania się pod Jego prowadzeniem. Jest, jak powiedziałem, jest jedność, czy pokój jest owocem częstokroć bolesnego przycinania, umierania dla siebie samego, po to, żeby Chrystus mógł wzrastać, po to, żeby ktoś inny, a nie ja sam, mógł obfitować w życie, czyli służba. Słuchajcie, nie chcę zbyt wiele robić z kolejnego tekstu, który widzicie, który jest jako ostatni, ale zwróćcie uwagę w tym pierwszym tekście, że kamienie są przycinane gdzie indziej, zanim trafią na budowę, na miejsce świątyni. W Ewangelii Mateusza 5,23 czytamy: jeśli byś więc składał swój dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Wydaje się, że pierwszy i ostatni urywek mówią o bardzo podobnych rzeczach. Nasz Pan naucza, że zbliżająca się niedziela powinna dopingować nas do czego? Aby załatwiać nasze nieporozumienia. I zwróćcie uwagę, że Jezus nie gani go, delikwenta, że przyszedł do świątyni, ale przyszedł nie tak, jak należało. Przyszedł nie tak, jak należało. Należało gdzie indziej, wcześniej, bo to by było naturalne, że wcześniej powinien był to zrobić i przyjść do świątyni ze swoim darem. Należało gdzie indziej, wcześniej przyciosać siebie, poddać się obróbce i przyjść tak, jak należy. Słuchajcie, to wydaje się, powinien być również schemat naszego życia, że zanim się pojawimy, by przyciosać się, by się upewnić, że wszelkie jakieś nieporozumienia, dołożyliśmy wszelkich starań, by zaprowadzić pokój tak, aby był pokój. Tak więc świątynia to dom, jeśli dom to pokój, jeśli pokój to wiadomo, że chodzi również o ciało, dlatego że ciało jest obrazem pokoju, że każdy członek w ciele współgra i każdy członek, nawet te pośredniejsze członki, są bardzo ważne i w harmonii współgrają, by ciało prosperowało. Czyli świątynia to również ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, w liście do Hebrajczyków czytamy. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył, teraz słuchajcie uważnie, 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Co więcej, w Ewangelii Jana, chyba najwyraźniejszy urywek, który utożsamia świątynię właśnie z naszym Panem, z Jego ciałem, Jezus odpowiadając rzekł im, w Ewangelii Jana 2 rozdziale, rzekł im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. On mówił o świątyni ciała swego. Tak więc świątynia to również obraz ciała, tak jak nasze ciała są na obraz Boży. Świątynia jest na obraz naszego ciała i ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. I już na samym początku czytamy o twarzy, żebrach, ramionach domu, na co wskazuje Leithart, że te oczywiście wiele tych obrazów nam umyka ze względu na tłumaczenia, dlatego że jak można powiedzieć twarz, mówimy przedsionek, jak można mówić o żebrach, jest mowa o gankach i ramionach domu, ale jest o wiele więcej innych obrazów, jak na przykład, na co z kolei Jordan wskazuje, światłem ciała jest oko. Światłem ciała jest oko, pomyślcie nad tym. Światłem ciała, przecież oko nie jest źródłem światła. A jednak jest powiedziane, że światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. Czyli światła w świątyni też wskazują na oczy. Jakie to ma znaczenie? To, że cała świątynia jest obrazem ciała, ciała Chrystusa, naszego ciała. I oczywiście niewątpliwie ogromne, dlatego że w jaki sposób postrzegamy nasze ciało. Czy odnosimy się, czy uczymy nasze dzieci szacunku do ciała. W szacunku do własnego ciała. Jak wiemy, nasze ciało jest świątynią ducha. Jak wiemy, Jezus właśnie w ciele, a nie inaczej, odkupił nasze ciała. I głównie o co chodzi, jeśli chodzi o ten szacunek? No, nie chodzi tyle o picie i palenie bez opamiętania, ale chodzi może przede wszystkim o wszelkiego rodzaju pożądliwości, całą plejadę rzeczy pośrednich, internet, ale również chodzi o to, w jaki sposób ubieramy się, w jaki sposób ubieramy i uczymy dzieci ubierać się, albo w jaki sposób chłopcy traktują, czy powinny traktować dziewczynki. Słuchajcie, pamiętamy jeszcze ten urywek, 1 Koryntian 6 rozdział. To zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału, czyli możemy przetłumaczyć własnej świątyni. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. I wreszcie świątynia, ponieważ świątynia to ciało naszego Pana, świątynia to oczywiście cały lud zgromadzony, świątynia to Jego narzeczona, pośrodku której On zamieszkuje. Jeżeli macie ten urywek, jeżeli nie, to ja go przeczytam, ale może na spokojnie przeczytajcie sobie w domu, jeżeli zapamiętacie, 2 Tymoteusza, 2 rozdział, wersety od 19 do 26, 2 Tymoteusza, 2 rozdział. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od nieprawości, niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Teraz słuchajcie uważnie, co następuje. Dlatego, że to będzie odwołanie do świątyni i będzie odwołanie do świątyni w kontekście nas. W wielkim zaś domu, w świątyni, są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą dla celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Tak więc są różne naczynia, i tu chodzi o Kościół, są różne naczynia, jeśli kto siebie zachowa czystym od rzeczy pospolitych, będzie tym naczyniem użytym, zaszczytnym i poświęconym, przydatnym dla Pana. I zaraz 22 werset mówi, następny, kolejny, młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Co więcej, już na sam koniec, ten, który przyszedł na świat jako bezbronne dzieciątko, czyli nasz Pan Jezus Chrystus, którego obrazem jest świątynia, o którym opowiada świątynia, bo tylko o nim i przede wszystkim o nim świątynia opowiada. Ten, który przyszedł jako bezbronne dziecię, ten sam jednocześnie wypełnia wszystko swoją obecnością. Dlatego nie powinniśmy się dziwić, że świątynia to również odwzorowanie całego kosmosu i całego świata, czyli odwzorowanie świątyni w niebie. I teraz uporządkowanie wszechświata. Słuchajcie, próbowałem znaleźć wam schemat świątyni Salomona. Rzecz wydawałaby się prosta, niezwykle ciężko znaleźć. Wydawałoby się proste rzeczy. 10 umywalni, jeden wielki ocean przed świątynią, po 5 umywalni z każdej strony świątyni. Wydawałoby się, że ołtarz przed wejściem, 10 świeczników w świątyni. Wydawałoby się, że wszystko jest, wszędzie powinno być bardzo podobna sytuacja, czy diagramy powinny być wszędzie. Jednak okazuje się, że nie tak prosto z tymi diagramami. Jeden mam diagram dla was, ale nie pytajcie mnie proszę, skąd go wziąłem, bo nie chcę was zgorszyć, skąd ten diagram pochodzi. Ale jak widzicie, jest po 5 umywalni z każdej strony. Numer 11 to jest ocean, czyli wielka kać pełna wody. Ołtarz przed jest naprawdę, powinien być w kształcie piramidy, no ale tu jest i tak bardzo dobrze przedstawiony. A jeszcze tutaj dziewiątka, numer 9, to jest podwyższenie, które wydaje się tylko tymczasowo zostało skonstruowane na dedykację, poświęcenie świątyni, podwyższenie, z którego modlił się, z którego przemawiał Salomon. Tak więc świątynia to odwzorowanie wielkich dzieł Bożych. Świątynia obfituje w odgrodzenia, pełna przeszkód i odgrodzeń, dlatego że uporządkowanie wszechświata, no co znaczy uporządkowanie wszechświata? Oznacza przegrody. Kiedy porządkujemy rzeczy z szafy, to je układamy, odgradzamy jedne od drugich. Kiedy Bóg stworzył świat, również poodgradzał rzeczy. Odgrodził piekło od ziemi, następnie odgrodził ziemię od nieboskłonu, a nieboskłon odgradza najwyższe niebo od ziemi. I w rzeczy samej świątynia właśnie obfituje, jest pełna przeszkód, płotów, zakazów, odgrodzeń, dlatego że jest interpretacją całego stworzonego porządku, jak to wszystko działa. I słuchajcie, nikt poza kapłanami, pamiętajmy o tym, nie mógł wchodzić ani do świątyni, ani tym bardziej do miejsca najświętszego. Tak naprawdę to była granica, czyli ten ołtarz był granicą, gdzie normalny śmiertelnik mógł się zbliżyć do świątyni. Dlatego więc pojawia się pytanie, a co jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak wyglądało wnętrze świątyni, czyli na przykład 29 werset. co się tam działo, jak ono wyglądało. No jeżeli chciałeś się dowiedzieć, to musiałeś, podobnie jak my zresztą, musiałeś słuchać słowa i pytać kapłanów. Czyli dzieci, dorośli musieli podejść do kapłanów i pytać, a ci opowiadali im, co się wydarzyło, jak to tam wygląda i jakie to ma znaczenie. I to jest identyczna, słuchajcie, sytuacja, w jakiej znajdujemy się my, dlatego że i nam autor listu do Hebrajczyków opowiada, co się dzieje. Bo to są rzeczy, których nie widzimy. Nie widzimy Chrystusa, który wszedł z własną krwią, nie do obrazu, ale do rzeczywistej świątyni i namaścił, złożył ofiarę w nasze miejsce. Co więcej, świątynia to odwzorowanie wielkich dzieł Bożych, czyli świątynia opowiadała o historii, przypominała o wielkich dziełach naszego Boga. Świątynia opowiadała, nadal opowiada, jak już mówiłem, o Jezusie, ale są dwie rzeczy, o których świątynia opowiada przede wszystkim. To jest stworzenie i zbawienie. Słuchajcie, jak widzimy tutaj w 6 rozdziale, świątynia to ogród Eden. Pełen wody, pełen roślin, pełen kwiatów. Woda, która wypływa z ogrodu, daje życie całej ziemi i oczywiście to jest duch, który ożywia wszystko. W Ewangelii Jana czytamy, pamiętacie ten słynny urywek, 7 rozdział, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty jeszcze nie był dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Świątynia jest pełna wody, wskazuje na Eden, na ogród w Edenie. Co więcej, w świątyni Ezechiela tutaj widzimy ogromną kadź, która się nazywa oceanem i 10 umywalni, podczas gdy już w świątyni Ezechiela mamy rzekę, która wypływa z świątyni. Tak więc świątynia wskazuje na dzieło stworzenia, też opowiada o firmamencie, o gwiazdach i tak dalej, ale co więcej, świątynia, dom ducha, to również miejsce schronienia. Słuchajcie, tak jak każdy dom jest miejscem schronienia i wytchnienia, podobnie świątynia jest arką schronienia. I zobaczcie, w 2 miesiącu, jest to wyraźne wskazanie, 2 miesiąc, potop zaczął się 2 miesiąca. Zaraz na początku jest mowa o oknach, wymiary są podane w sposób taki, w jaki sposób została opisana arka, którą zbudował Noe. Wszystko to wskazuje, że świątynia była niewątpliwie arką. I teraz czytamy w liście do Efezjan, albowiem on jest pokojem naszym, mówiąc o pokoju, mówiąc o schronieniu, mówiąc o zbawieniu. Chrystus jest naszym pokojem. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Czyli on sprawił, że można powiedzieć, przemeblował świątynię tak, aby nic już nie odgradzało jego ojca od swojego ludu. W liście do Hebrajczyków czytamy: mamy więc, bracia, ufność, jeszcze raz 10 rozdział, mamy więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Oto mamy teraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, oto Bóg nas zbawia. Opis budowania świątyni, jak już powiedziałem, wygląda jak budowanie Arki Noego. drugi miesiąc w ogóle jest miesiącem znaczącym. Nie tylko, że wtedy rozpoczął się potop i wtedy rozpoczęło się zbawienie Boże dla Noego, ale również drugi miesiąc to jest miesiąc, w którym została obchodzona Pascha. To jest miejsce schronienia. Świątynia to miejsce schronienia, miejsce i znak życzliwości Bożej. Czyli jakie jest przesłanie? Nadchodzi sąd, jeżeli chcemy ocaleć sami i dzieci nasze, musimy trzymać się czego? Jezusa. Trzymać się kogo? Jezusa. Trzymać się, można powiedzieć, Jego ciała. To, czego On dokonał dla nas w swoim ciele. Jak było za dni Noego, poucza nas nasz Pan, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Czyli jedynym miejscem, jedynym portem schronienia jest właśnie lgnięcie, więcej nawet. Jezus mówi bardzo dosadnie. Jest jedzenie Jego i picie Jego krwi. Jest bliska społeczność z Jego ciałem. Jest bliska społeczność właśnie ze świątynią, która tylko i wyłącznie, cały jej sens zawiera się właśnie w naszym Panu. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy. Dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy, wybacz naszą ignorancję, że tak wiele rzeczy z tego szóstego rozdziału nam umyka. Umyka, czy to z powodu naszego lenistwa, niedojrzałości, głupoty. Z tak wielką chwałą wciąż się rozmijamy, ale dziękujemy Ci za Twoją łaskawość, że te rzeczy, te okruchy, które mamy, są dla nas zachętą i życiem. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy Ci za pokój. Prosimy, abyśmy przyjęli Twój pokój i byli siewcami pokoju, abyśmy umierali dla siebie, abyśmy służyli sobie nawzajem. Prosimy o Boże, o pokój w Kościele, prosimy o pokój w naszych domach. Prosimy, aby wszystkie te prawdy, całe wszystkie realia tego zbawienia, którego dostąpiliśmy w Tobie, aby te realia przetłumaczały się na praktykę naszej codzienności. Powierzamy teraz cały zbliżający się tydzień Tobie w Twoim imieniu. Amen.